Witam Państwa, Lech Pilarski. Posłowie debatują o koronawirusie, to i my od tego zaczniemy. Czy temat wirusa nie jest tylko po to tak eksploatowany politycznie, aby osłabić partie rządzące? I czy to ma sens, kiedy w sytuacjach epidemicznych najważniejsza jest wiarygodność przekazu? Ponadto uchwale Senatu w sprawie sądów zajmiemy się również kampanią prezydencką. Temperatura rośnie, czy też się obniża? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj Wanda Jankowska, PSL Kukiz 15. Witam.
Witam Państwa.
Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Pewnie się domyślacie Państwo, dlaczego w takim składzie? Ano dlatego, że posłowie teraz są przy Wiejskiej i rozmawiają o koronawirusie, a chciałbym i pewnie nasi słuchacze też są zainteresowani Państwa opiniami w tejże sprawie. Wanda Jankowska.
Aha.
Jako kobieta zaczynam.
Dobrze, proszę Państwa, akurat jeżeli chodzi o mnie, bo już mówię w tym momencie jako osoba, która nie jest poddawana tym szumom medialnym, to znaczy najlepsza...
I naciskom politycznym?
Tym bardziej, tak. Najlepszą chyba metodą na koronawirusa jest wyłączenie telewizora, co ja dokładnie uczyniłam, ale wirus nie pierwszy, nie ostatni, najprawdopodobniej. Proszę Państwa, druga rzecz bardzo ważna. Cały czas w mediach słyszymy, że w Polsce jest w porządku, że wszystko jest w porządku i się cieszmy, że jest w porządku, bo ja jestem daleka w ogóle od paniki. Po pierwsze, higieniczny tryb życia. Po drugie, spacery. Pogoda nas do tego jak najbardziej zachęca. Kolejna rzecz, proszę Państwa, jeżeli nie będziemy mieli odporności, to wszystko złapiemy. I taka jest prawda. A to, że rząd dyskutuje, to bardzo dobrze, że dyskutuje. Ja sama dzisiaj przed programem nawet starałam się posłuchać wypowiedzi. I muszę Państwu powiedzieć, że bardzo dobre pytania padły. Padły pytania dotyczące przede wszystkim przygotowania szpitali, sprzętu, jaki jest w tych szpitalach, czy szpitale są przygotowane na przyjęcie pacjentów. Dowiedziałam się, dlaczego tak długo trwają badania. Nie jesteśmy w stanie na koronawirusa...
Może od razu powiedzmy dlaczego.
Dlaczego? Dlatego, że po prostu chyba byśmy się nie dowiedzieli, ile te badania trwają, gdyby nie chociażby pacjentka z Krotoszyna. To jest moje zdanie. Ja tutaj mówię już jako ja.
I w internecie pojawiła się taka informacja, że około 88 godzin czekała na owe
badania. I co dziwniejsze, proszę Państwa, bo jeszcze jestem moderatorem między innymi portalu Kukiz 15 i wczoraj z Krotoszyna odezwał się również do mnie młody człowiek. Rozmowa trwała w zasadzie na bazie tego, co Kukiz dalej robi, ale zapytał mnie, czy znam po prostu sytuację z Krotoszyna, bo on jest z tego Krotoszyna, co ta pani w szpitalu. Więc ja powiedziałam, że jak najbardziej jestem, zapoznałam się z wypowiedzią pani Ani i muszę Państwu powiedzieć, że gdyby nie ta wypowiedź, to być może nawet dzisiaj nie mielibyśmy wystąpienia ministra, bo od razu mamy już wystąpienie ministra, ale co mnie bardzo dziwi? Dziwi mnie to, że znowu winią ludzi. Że człowiek zawinił. Pan minister Szumowski powiedział, że człowiek zawinił. Co to znaczy człowiek zawinił? Dziewczyna młoda, posługująca się internetem.
Pewnie myślał o tym, że personel może nie, po drodze, nie?
Bardzo ładnie o personelu się wypowiedziała, bardzo ładnie się o lekarzach wypowiedziała. Każdy do niej przychodził, gdzie leżała w tej kurtce na korytarzu i czekała, co z nią zrobią. A przypadek był taki, że nie wyglądał na tego koronawirusa, co jest w zasadzie chyba dla lekarza bardzo szybko do stwierdzenia, tak? Nie była to osoba, która gdzieś tam z tych Włoch przyjechała, to już 21 minęło, ale była jeszcze w Stanach i parę dni temu wróciła ze Stanów, tak? Objawy grypowe najprawdopodobniej. 88 godzin to trochę za długo. I dzisiaj w Sejmie była dyskusja, dlaczego w Polsce tak długo to trwa. A dlatego, że laboratoria po prostu nie mają mocy przerobowej. No i znowu jesteśmy w domu. I teraz wracam, panie redaktorze,
jeszcze. Urachamiane są dodatkowe, tak usłyszałem.
Bardzo dobrze. Jeżeli jeszcze nie mamy tego przypadku w Polsce, to jeżeli to będzie wszystko w porządku uruchomione w odpowiednim czasie, no to tylko się cieszyć, tak? Ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że media nakręcają cały czas, że jest wszystko pięknie, ładnie. Jaki kanał byśmy nie otworzyli, to wszędzie koronawirus. Niedługo to nam z telewizora.
Czasami odnoszę takie wrażenie, że trzeba by się zacząć modlić, żeby jednak ten przypadek był.
A my nie wiemy, czy on jest, czy nie jest, prawda, ze względu na to, że jeszcze nie stwierdzono. A badań w Polsce nawet też nie wiemy, ile zrobiono. I to jest właśnie wielka zagadka.
Informacja dzisiaj została przedstawiona. Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest. Dzisiaj z sytuacją, a właściwie z zabezpieczeniem obywateli przed koronawirusem usłyszeli posłowie. My w poprzednim tygodniu jako senatorowie również otrzymaliśmy taką informację z ust pana ministra i jedna rzecz, no przede wszystkim zachować spokój. Wiadomo, cały świat walczy z koronawirusem, ale my też jesteśmy gotowi i przygotowani, żeby się zmierzyć z tą epidemią. Póki co nie ma przypadków w Polsce koronawirusa, ale już widzimy, że u naszych sąsiadów ten wirus się pojawił. Więc tutaj trzeba też uspokoić mieszkańców, obywateli, że jesteśmy przygotowani na to. Są zaangażowane wszystkie środki medyczne, personalne, personel również, abyśmy w razie wystąpienia takiego zagrożenia mogli skutecznie z tym wirusem walczyć. Chcę też powiedzieć, że oprócz tego mamy zabezpieczone, tutaj pan premier Mateusz Morawiecki uruchomił 100 milionów złotych. To są środki, które są w gestii wojewodów, którzy w razie potrzeby mogą uruchomić właśnie te pieniądze, przekazać
Nasz
szpitalom.
Wojewoda zarządził większą gotowość w 8 szpitalach. Czy to nie za mało? Czy raczej wszystkie nie powinny
Cały czas sytuacja jest monitorowana, więc mamy środki finansowe, aby jeszcze zwiększyć w razie potrzeby również zaangażowanie innych szpitali. Oprócz tego jest pula dodatkowych 100 milionów, a nawet w rezerwie na takie właśnie przypadki jest kwota miliarda, więc tutaj, jeżeli chodzi o wszystkie zabezpieczenia, myślę, ze strony rządowej jest zabezpieczenie maksymalne.
Pytanie tylko, czy nie będziemy musieli uruchamiać zapasów żywnościowych, no bo całe szczęście, że niedziela nie była handlową, bo w sobotę prawie wszystko zostało wykupione. Zbigniew Nikitorowicz, Platforma.
Szanowni Państwo, mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną i groźną sytuacją, ponieważ ten wirus, koronawirus, jest o wiele bardziej zjadliwy niż wcześniejsze wirusy SARS, świńska grypa, śmiertelność wynosi około 3%, co jest jak na tego typu wirusy bardzo duża.
Najważniejsze, że się błyskawicznie roznosi.
Błyskawicznie się roznosi. Przypadki śmiertelne w grupie powyżej 60 lat życia to jest kilkanaście do 20%. To jest naprawdę duże niebezpieczeństwo. My o tym wirusie wiemy już od grudnia. Od stycznia zmagają się z tym Chiny i wirus rozprzestrzenia się po całym świecie. Właściwie jeżeli chodzi o Polskę, to jesteśmy już z każdej strony naszej granicy otoczeni tym wirusem. Przez ten czas, przez te 2-3 miesiące rząd udawał, że nie ma problemu i oskarżał, że tak powiem, media i opozycję o to, że sieje panikę. Tutaj pan senator Gromko mówi, że debatował kilka dni temu. Jednak to senatorowie PiS nie chcieli tej debaty. To dopiero na wniosek marszałka Grodzkiego została ta przeprowadzona dyskusja w Senacie o tym, jaki jest stan przygotowań państwa polskiego. A przez te ostatnie dni wszystkie partie opozycyjne i media były oskarżane o panikarstwo. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że w Białymstoku w ostatnią sobotę półki w sklepach wielkopowierzchniowych w Auchan zostały spustoszone przez klientów. Po prostu ludzie się boją, dlatego że rząd niepoważnie podchodzi do tej sprawy i do zagrożenia, jakie niesie wirus SARS. Teraz mamy na prędce wywołaną debatę przez ugrupowanie rządzące, a właściwie przez prezydenta, który w trybie pilnym w nocy zażądał zwołania posiedzenia Sejmu, żeby dowiedzieć się, jaki jest stan przygotowań do walki z koronawirusem.
No ale
wszyscy mieszkańcy już od tygodni wiedzieć tak o tym, co robić, jak robić,
powinni,
jaki
tak
jest stan przygotowań. Tymczasem my dopiero zaczynamy zabierać się do tego tematu i to jest wina rządzących. I teraz jest jakieś rozpaczliwe, nagła próba wprowadzenia ustawy, która de facto tutaj wprowadza...
Nikt nie zna dokładnie chyba jeszcze tej ustawy.
No ja trochę czytałem przed przyjściem tutaj do studia, to ona taki stan wojenny plus wprowadza, gdzie generalnie wojewoda może wszystko, może wydawać dowolne polecenia nie tylko organom samorządu, bo to byłoby zrozumiałe, ale przedsiębiorcom, wszystkim obywatelom właściwie zostaną długo ludzi pozbawieni.
No ale jak mamy epidemię, to nikt nie będzie się zastanawiał.
Panie redaktorze, jak można o tym, mamy już trzeci miesiąc koronawirusa, a w trybie pilnym w ciągu kilku godzin zostaje przedstawiony projekt uchwały i dzisiaj posłowie nad tym mają debatować. Przecież oni nawet nie są w stanie przeczytać dokładnie i zastanowić się nad...
Nie. Panie redaktorze.
Proszę państwa, globalizacja ma swoje plusy i minusy i na to już powinniśmy się nastawiać. Przechodziliśmy ptasią grypę, przechodziliśmy SARS, przechodziliśmy świńską grypę. Jakoś wszystko działało. Także tutaj, jak pan
na ptasią
to
grypę nie kupowaliśmy szczepionek.
Pierwsza rzecz chyba, którą zrobię, to pojadę, zrobię zakupy.
No, pani jest na pewno zapobiegliwa. A jeszcze tak mówiąc, a szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego jako radę na koronawirus kilka dni temu sobie urządził heheszki i powiada sobie, że trzeba wrzucić zimnego lodu do majtek. No to są w ogóle niepoważne podejście.
Nie wiadomo, że jest fake. Odnieść się do wypowiedzi mojego przedmówcy i zacznę od początku, bo faktycznie głosy w Senacie były podzielone, czy ponowna informacja ministra, bo chcę przypomnieć, że kilka dni wcześniej właśnie minister zdrowia przedstawił opinie i informacje w sprawie przygotowań do walki z koronawirusem na komisji senackiej, której właśnie jest prowadzona pod przewodnictwem przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i tam szczegółowo została ta informacja przedstawiona. Jak się okazuje, dobrze, że taka debata odbyła się również w Senacie, dzisiaj w Sejmie, bo to też pozwala nam walczyć z pewnymi fake newsami, które są kreowane przez opozycję, która tu wieszczy różne zagrożenia. Zapowiada, że tak naprawdę są przypadki w Polsce koronawirusa, ale rządzący trzymają tą informację do tego, żeby w weekend upublicznić to i przykryć konwencję
Małgorzaty
Kidawy.
A to proszę podać autora tych teorii, bo to, że opozycja pyta, czy są u nas przypadki koronawirusa, to jest coś normalnego i obywatele, mieszkańcy mają mają prawo wiedzieć, jak wygląda sytuacja.
Pozwólmy postawić kropkę. Dobrze, niech pan kończy.
Pozwoliłem wypowiedź swoją, chociaż też miałem chęć przerwać w pewnym momencie jego wywód. A odnośnie ustawy, która dziś jest przygotowywana, to szanowni państwo, no, epidemia szaleje, coraz więcej jest osób zakażonych i tak naprawdę w momencie, kiedy rządzący przygotowują projekt specustawy do tego, abyśmy mogli skutecznie walczyć z zagrożeniem, to słyszę głosy krytyki. Tak naprawdę, jeżeli okaże się, że potrzebny będzie sprzęt, to ta specustawa pozwoli w trybie bezprzetargowym taki sprzęt zakupić. Jeżeli będzie potrzebne postawienie dodatkowego oddziału szpitala, nie wiem, nawet polowego, to nie trzeba będzie występować o warunki zabudowy, tylko ta specustawa pozwoli na to zrobić. Jeżeli chcemy wspólnie walczyć, to nie należy krytykować rządzących, którzy podejmują wszystkie możliwe działania, żeby zabezpieczyć obywateli i to trzeba wspierać, a nie krytykować tak jak...
Ale przy tej okazji... Zdejmując trochę odium tematu politycznego z tematu koronawirusa, czy nie można by tak bardziej konstruktywnie wykorzystać owej sytuacji po to, żebyśmy przedebatowali, ile mamy respiratorów, ile mamy płucoserc, ile mamy odpowiedniego sprzętu, żeby móc reagować w takich sytuacjach kryzysowych, bo tak szczerze przyznam, to no wiemy, ile mamy łóżek szpitalnych. Wiemy, ilu mamy lekarzy, wiemy, ilu mamy pielęgniarzy, ile mamy pielęgniarek.
Ale panie redaktorze,
ale cała reszta
panie
jest
redaktorze,
jakby nie wiadomo.
Oczywiście, że należy o tym rozmawiać. Taka debata jest potrzebna. Tylko takiej debaty nie zwołuje się w niedzielę. Nie powiadamia się SMS-ami posłów, że za 10 godzin mają się spotkać na komisji. Tylko były 3 miesiące na przeprowadzenie dyskusji, poważnej debaty, przygotowanie projektu ustawy. Jeżeli taka ustawa zabawa jest potrzebna, bo pośpiech to jest być może potrzebny przy łapaniu pcheł, ale nie przy tak poważnej sprawie jak walka z epidemią.
Państwa, a ja powinnam chyba pogodzić te dwie strony, prawda? Jako osoba niezależna, no bo już w tym momencie tak mówię. I muszę państwu powiedzieć, że zrobiono z tego koronawirusa walkę polityczną, co jest absurdem. I tutaj jestem za tym, co pan mówi. Ja żądam na przykład informacji, ile osób zostało przebadanych, jak wypadły badania, czy te badania, prawda, mogę zgłaszać, gdzie w Białymstoku. Ja nawet nie wiem, gdzie w Białymstoku zgłosić się. Powiem tyle, gdyby mnie to takie coś dopadło. No pewnie bym pojechała do szpitala na Dojlidy. Przed wejściem do studia rozmawiałam z lekarzem rodzinnym. Prawda? Proszę państwa, 50 osób do godziny 12, mówi, czego dawno nie było, przyjął z byle kichnięciem. Przepraszam, że tak mówię, tak? Ludzie są już przewrażliwieni, bo jaki kanał otworzą, to wszędzie koronawirus. Ja powiedziałam, niedługo nam z lodówki chyba wyskoczy. A nie tędy droga. Ja chcę konkretnych informacji, a nie to, że ktoś wykupił w sklepie, bo jak powiemy, że wykupują w sklepie, no to zaraz następni pójdą do sklepu wykupować.
Owa pacjentka z Krotoszyna 80 godzin musiała czekać na wyniki badań, to przez ten czas, przepraszam bardzo, ale można, że tak powiem, zejść z tego świata, jeżeli u nas ale tak długo trwają.
88. Ja ona powiedziała, że 88, ale ile to do końca nie wiemy.
Jeżeli jest w szpitalu, jeżeli jest pod nadzorem fachowców, no to zaufajmy tymże fachowcom i zapewne wyniki czy próby, które zostały tam dokonane, być może należy powtórzyć. W tym miejscu nie wiemy, jaki jest powód dlatego i czy faktycznie tak się dzieje, jak pani na jednej
stronie z portali
społecznościowych
informacji, a z drugiej niedobór.
Mówi, czy tak faktycznie to ma miejsce. Być
to
może, ale też nie znamy, jakie
i też
nie
łudźmy się, tak samo jak
takiego,
te fejki z tym lodem, czy tam z Biustonoszem, czy jeszcze z czymś.
Odnośnie do tego zarzutu,
tylko cytat.
Data jest zwołana na
pani
to ja chcę powiedzieć, że już w tamtym tygodniu to właśnie senatorowie między innymi Platformy Obywatelskiej dziękowali panu prezydentowi za to, że wystąpił z wnioskiem o
zorganizowanie debat.
Miejmy nadzieję, że te pytania będą rozwiane, bo dzisiaj właśnie
miejmy
bardzo
nadzieję,
dużo...
że naród polski będzie tym jedynym odpornym na koronawirusa.
A jeśli chodzi o informacje, to wiem, że Inspekcja Sanitarna, jak również Narodowy Fundusz Zdrowia na szeroko zakrojoną przeprowadza akcję informacyjną i takie informacje w obiegu w miejscach publicznych
tak, szef GIS-u radził, państwa, żeby przeciąć biustonosz na pół i to będzie maska przeciwko koronawirusowi i mówił również o tym lodzie, który należy dla ochłody w majtki
może
wrzucić. To jest poważne podejście Inspekcji Sanitarnej do problemu.
Za długo czekaliśmy na pewne konsekwentne działania ze względu na to, że ferie kończyły się w trzech największych województwach. Ja już mówię tu jako oświatowiec, prawda? Zdjęć z nart we Włoszech wrzucano non-stop. Tego było. To wszystko wróciło, proszę państwa. Słyszymy, co jest na lotniskach. Ja do końca nie słyszę, nie wiem, co jest na granicy, bo większość z tych Włoch wróciła samochodami, tak? Dopiero faktycznie ta fala może w nas uderzyć. No, ale mówię, spacery, dobre odżywianie.
Tak.
Przede wszystkim to, co my sami możemy zrobić.
W ramach tej debaty, o której tutaj wspominałem w Senacie, również otrzymaliśmy informację, że każdy przyjeżdżający na teren Polski otrzymuje informacje w postaci SMS-a, gdzie należy w razie pojawienia się objawów, gdzie należy się udać, co trzeba zrobić. Ta cały czas akcja informacyjna, która jest bardzo ważna w tej chwili, ona jest intensyfikowana, więc tutaj każdy, kto przyjeżdża, bądź kto wcześniej był i wrócił, wie, że w razie niepokojących objawów należy się udać bądź do szpitala zakaźnego, bądź do sanepidu.
No ale polegamy na dobrej woli ewentualnych pacjentów. Pytania jeszcze czekają na odpowiedź innego rodzaju, czy w związku z tym, że jesteśmy regionem pogranicznym, czy na granicach już nie powinno być kontroli temperatur, tak jak się dzieje to na lotniskach i tak dalej, i tak dalej. Będziemy do sprawy z pewnością wracali. Przypomnę, w studiu Wanda Jankowska, PSL Kukiz 15, Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości oraz Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej. Teraz zajmijmy się kampanią prezydencką. Jakie oceny dotychczasowego przebiegu? Bo mam wrażenie, że lekko tempo siadło.
O, nie odnoszę takiego wrażenia. W przypadku mojego kandydata prezydenta Andrzeja Dudy widzę, że tak jak 5 lat ciężko pracował, tak samo wszedł w tą kampanię, którą prowadzi bardzo intensywnie. Kampania oparta jest na dialogu, na spotkaniach z mieszkańcami. Objeżdża po Polsce i jak widać jest entuzjastycznie przyjmowany. To cieszy i napawa optymizmem. Liczymy, że tak będzie cały czas. Tutaj słyszę, że prezydent Nikitorowicz wspomina Puck. Tak, w Pucku akurat nie dochowano pewnej świętości. To było wydarzenie wagi państwowej. Przemawiał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, tym bardziej bojówki, bo chyba tak możemy nazwać opozycji. No, próbowały zagłuszyć to wystąpienie, co przyjąłem z niespakiem i liczę, że takie sytuacje nie będą się powtarzać.
Chociaż czyli ewentualnie apelujemy do tych wszystkich, którzy się wybierają na tego rodzaju spotkania, żeby można tylko sprawdzili,
ale można tylko popierać i klaskać, prawda? Nie można krytykować prezydenta Andrzeja Dudy. Tak zagłuszanie, mówi senator Gromko.
Ale chcę przypomnieć, że kiedy przed 5 laty startował wówczas kandydat na prezydenta Andrzej Duda i była taka
nie
sprawa,
nie przeszkadzało wam
gdzie zakłócano spotkanie prezydenta Komorowskiego, wówczas Andrzej Duda zaapelował o spokój i o szacunek kandydatów wobec siebie w trakcie kampanii wyborczej. Liczymy, że również dzisiaj, w dzisiejszej kampanii wyborczej, również wszyscy będą odnosili się do siebie z szacunkiem. Bo tego wymaga sytuacja. To są wybory na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Z tych grona tych kandydatów będzie wybrany kolejny prezydent. Ja wierzę, że to będzie Andrzej Duda.
Już początek kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy był fatalny, począwszy od konwencji, która jedynie czym się wyróżniała, to bizantyjskim, wręcz putinowskim przepychem. Tam ponad 1 000 000 złotych na tą konwencję Prawo i Sprawiedliwość wydało, a nie było tam żadnych treści programowych, żadnego otwarcia na społeczeństwo. Prezydent Duda zaprezentował się tylko jako lojalny współpracownik prezesa Kaczyńskiego, a jak powiedział prezes Kaczyński, jego głównym zaletą jest to, że ma żonę i córkę, że ma rodzinę. No, tak się składa, że każdy z kandydatów,
że nie będzie
ma. Następnie następne mieliśmy
na kandydatka na prezydenta.
Następnie mieliśmy
platformy.
Następnie mieliśmy, że tak powiem, mega wpadkę z szefową sztabu wyborczego, która najpierw wątpiła w wolność słowa, później okazało się, że pogryzła jakiegoś obywatela w Milanówku. No i mamy ten zasadniczy...
To teraz zajmiemy się konwencją pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Bo tak przedstawiła się nam.
Dobrze. Młodzi ludzie, którzy nie przywitali się z panią kandydatką, ale jednak sporo dali znać na temat problemów, które interesują młodych ludzi. Myślę o tej grupie zwolenników obrony klimatu, która pojawiła się na scenie Platformy.
I Małgorzata Kidawa-Błońska wspaniale zareagowała na ten, że tak powiem, nieoczekiwane wtargnięcie na scenie. Niepotrzebna była policja, ochrona, jak to się dzieje na spotkaniach Andrzeja Dudy, gdzie krytyczne osoby są przeganiane. Weszli na scenę, zaprezentowali.
Akurat był przykład, kiedy
przyszła prawdziwy prezydent Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiedziała na te postulaty, chociażby, że odejdziemy od węgla. Teraz to jest głównie rosyjski węgiel, który jest masowo sprowadzany do Polski.
Tak było cały czas. Jedni i drudzy sprowadzacie węgiel.
No. Pani Wando,
nikt tak dobrze 20
milionów ton węgla, kolejnych chyba 5 czy 10 milionów ton na hałdach leży. Także ta konwencja była bardzo energetyczna, dobrze przemyślana. Nie była to konwencja partyjna, tylko w większości występowali zwykli obywatele, którzy mówili o tym, co ich spotkało w zetknięciu z państwem PiS, jak na przykład ten kierowca z Seicento, który zderzył się z państwem PiS w postaci premier Beaty Szydło i kilka innych tego typu przykładów. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska nie siedziała w pierwszym rzędzie, tylko wśród ludzi. Miała ciekawe przemówienie, także to była bardzo dobra myśl. Byłem już na wielu konwencjach Platformy, bo od wielu lat jestem członkiem tej partii. Myślę, że najlepsza konwencja od co najmniej 5-6 lat, najbardziej merytoryczna, najbardziej spontaniczna, dużo energii.
Prosimy o konwencję.
Spontaniczna. Wszyscy widzieli, jak odbywały się próby przed konwencją, kiedy sztucznie wywoływany aplauz na sali był ćwiczony.
Panu też się wpadki zdarzają.
Był ćwiczony, więc zobaczymy, jak będzie dalej.
No ale nie ma dobrego teleturnieju bez odpowiedniej osoby, która z takimi hasłami albo klaszcie, albo buczcie, albo inne odgłosy wydawajcie, bo wtedy to podnosi
panie
temperaturę.
Panie senatorze, filmiki telateru ze spotkań Andrzeja Duda, gdzie też tam są ćwiczenia, prawda, i przygotowania też są w sieci, także to jest normalne, że się
pani Wando, mam nadzieję, że pani pogodzi, czyli pani ocena tego, co było.
Ale ja jestem naprawdę dzisiaj, panie redaktorze, w świetnej sytuacji prezentować. Dzisiaj będę konwencję Koalicji Polskiej, tak? Skoro przystąpiliśmy do tej koalicji, no to muszę powiedzieć, że wychwyciłam to, co dla nas jest najlepsze. I żeby tutaj obu panów pogodzić, to powinnam zacytować słowa z konwencji naszego kandydata Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie ma Rzeczpospolitej pisowskiej, nie ma Rzeczpospolitej platformerskiej, jest Rzeczpospolita Polska. I na litość skończmy...
Oczywistość, pani Wando.
I na litość skończmy tą wojnę polsko-polską. I teraz, jeżeli chodzi o kandydata Kosiniaka-Kamysza, prawda?
To
proszę państwa.
Tygrysie, to najlepszy przekaz?
Nie, to mówimy teraz nie o żonie, tylko właśnie o kandydacie. Przekaz o Tygrysie poszedł przez media. Dlaczego media nie wychwyciły programu? Nawet jeżeli przyszłej pierwszej damy, tak? Skoro startuje mąż jako kandydat, no to ona jest kandydatką na przyszłą pierwszą damę.
Po raz pierwszy... Czyli na konwencji pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zabrakło pani męża.
Ale
żeby
rozmawiał,
też opowiedział w swoim
był
programie.
Mąż. Panie redaktorze, był mąż i też wypowiadał się. Tylko z tą różnicą,
program,
z tą
co będzie
różnicą
robił,
że prezydentowa, przyszła prezydentowa...
Mniej, w sposób mniej figlarny wypowiadał bardzo, się niż żona pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Ale wróćmy do programu, prawda, gdzie jako stomatolog określiła, czym się będzie zajmowała fundacja, proszę ciebie, przepraszam dla tych dzieci, powołanie, wszystkie rzeczy, które faktycznie powinny, łącznie ze sprawami klimatu i z fundacjami, które zbierają pieniądze na pomoc dzieciom poszkodowanym, gdzie po prostu te kapsle i te wszystkie inne, żeby czas nareszcie skończyć i zacząć normalnie działać. I znowu wracamy do służby zdrowia. I proszę, jak to Kukiz jasno i wyraźnie mówił w tamtej kadencji. Okrągły stół dotyczący, panie prezydencie, proszę zwołać okrągły stół dotyczący ochrony zdrowia. Tam trzeba zmian systemowych, a nie zmian ministrów. Nie ma, nie ma. Raptownie stoimy przed dylematem. Mniejsze o to. Wróćmy do Kosiniaka-Kamysza i do Pawła Kukiza. Nie mógł być na konwencji ze względu na to, że miał event poświęcony wcześniej. Zresztą konwencja miała być o 9, potem była 29, więc miał inne spotkania. Miał spotkanie między innymi zbierając pieniądze na Franka z chorobą bardzo rzadką w Polsce, wymagającą ogromnych pieniędzy. I to był event, który był zorganizowany między innymi przez Kukiz 15. Tak? On tam między innymi zbierał pieniądze. Co się okazuje? Na Telebimie wykorzystano moment, na Telebimie połączono się. I dla mnie najważniejsze z tej konwencji jest to, dlaczego przystąpiliśmy do Koalicji Polskiej. To zostało zaprezentowane bardzo ładnie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że wszystkie postulaty Pawła Kukiza, te, które zostały wpisane w ramach Koalicji Polskiej, będą realizowane przez niego jako przyszłego prezydenta. I czy państwu się podoba, czy nie, on też liczy, Władysław Kosiniak-Kamysz też liczy na to, że zostanie druga tura, prawda, wyborów i do tej drugiej tury dojdzie, czego mu bardzo życzę.
Czy kampania będzie się rozwijała teraz, czy raczej koronawirus będzie oddziaływał negatywnie na liczbę spotkań, na nasilenie tego przekazu, czy raczej wszystko skupi się w mediach jednym zdaniem, jeśli można by państwa...
Wszyscy liczymy na to, że sytuacja z koronawirusem zostanie opanowana i wszyscy... i nasi obywatele będą bezpieczni. Tego, tak jak tu siedzimy, to każdy oczekuje. I w związku z tym liczymy, że po wygranej bitwie z koronawirusem przyjdzie czas właśnie na porządną debatę publiczną,
walkę
o wybory, o głosy i z takim nastawieniem podchodzimy do kolejnych tygodni ciężkiej, intensywnej kampanii, bo mamy świadomość, że musimy bardzo ciężko pracować, żeby wygrać te wybory. Powstaje cała masa fake newsów, które trzeba właśnie na bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami prostować, że wcale nie jest tak, jak to mówi mem w internecie, który krzywdzi i wypacza prawdę, i dlatego tu jest też dużo rola naszych uderz stół, nożyce się odezwą. Nawet nie mówiłem o memach.
Ale olej tanieje, panie senatorze. To najważniejsze, jak prezydent powiedział.
Pani Wanda.
Myślę, że u nas dopiero, jeżeli chodzi o Koalicję Polską, kampania dopiero się zaczęła 29, chociaż nie mówię, że nie było wcześniej spotkań, bo Władysław Kosiniak-Kamysz jeździł po Polsce już nieco wcześniej. Ale oficjalnie, prawda, 29, nie jest to pierwsza konwencja, ze względu na to, że doskonale wiem,
przypomnę,
że Paweł
pytanie,
Kukiz...
Czy w związku z koronawirusem będzie nasilanie w mediach, czy raczej będą spotkania, czy
będą
nie obawia
spotkania.
Się pani, że jednak ludzie nie będą chcieli się spotykać ze względu na bezpieczeństwo?
No, chyba jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest lekarzem, doskonale wie, jak z tym radzić. Druga rzecz, konwencja kolejna będzie, gdzie oficjalnie uzyska poparcie Pawła Kukiza, na której również wspólnie będziemy. My dopiero zaczynamy się rozkręcać.
Ja mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie zakaże prowadzenia kampanii wyborczej. Będę rozumiał i zrozumiemy to, jeżeli na przykład nie będzie można organizować spotkań w strefach zagrożonych, objętych kwarantanną, czy zostaną, nie będzie można wielotysięcznych spotkań.
Z tym można by się liczyć.
Z tym można się liczyć i oczywiście to będzie zrozumiałe, ale spotkania po kilkaset czy kilkadziesiąt osób, małe spotkania z wyborcami, jak najbardziej powinny się odbywać, a jeżeli jakieś ograniczenia, to tylko na tym terenie, gdzie zostaną stwierdzone przypadki koronawirusa.
Czyli zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego.
One, tak. I oczywiście one powinny wszystkich
jednakowo
obowiązywać.
Mam nadzieję, że ta ustawa tego nie zakazuje, ale zapomniałam o jednej rzeczy powiedzieć. Na Podlasiu również w formie kampanii mamy wpisane powołanie Klubu Koalicji Polskiej, którego szefem jest Paweł Kukiz, prawda? 5 w Polsce już takich powstało i też powołanie klubu na Podlasiu wpisze się w kampanię Władysława Kosiniaka-Kamysza, gdzie skupieni są przeważnie młodzi ludzie ze strony Kukiza i ze strony PSL-u.
A za chwilę ostatni temat. Na zakończenie o uchwale Senatu w sprawie sądów. Pytanie do pana senatora. Wiem, że to nie pana bajka polityczna, ale Senat taką uchwałę in gremio przyjął głosami większości.
Dziękujemy, panie senatorze.
Tak faktycznie się stało. Ja chciałbym też przypomnieć, w jakich okolicznościach próbowano wrzucić, że tak powiem, ten projekt uchwały na posiedzenie Senatu i tutaj też nie zebrała się odpowiednia liczba senatorów z Platformy Obywatelskiej, aby taki punkt wprowadzić dopiero po przerwie i poprzez mobilizację swoich członków.
Udało się Platformie
wstawić ten punkt do porządku obrad, a my od początku byliśmy krytyczni, oceniamy, że ta uchwała jest tylko i wyłącznie po to, aby podgrzewać ten zły klimat polityczny w przededniu wyborów prezydenckich. Jak sądzę, opozycja parlamentarna w grupie Platformy Obywatelskiej przeliczyła, że taki spór, taki gorący spór, walka polityczna im się kalkuluje i na tym chcą budować. No szkoda, że chcą budować na tym konflikcie swoją pozycję, a ja chciałbym przypomnieć, że my mamy bardzo silny mandat społeczny. Jesteśmy świeżo po wyborach parlamentarnych, wygraliśmy, sami utworzyliśmy rząd.
Rozumiem,
i obiecaliśmy, że...
Wszystko wiemy, panie senatorze.
Obiecaliśmy, że będziemy reformować wymiar sprawiedliwości, więc sądy. Więc co zapowiedzieliśmy, to robimy.
To nie jest reforma, tylko dewastacja wymiaru sprawiedliwości. To w kilku płaszczyznach. Minister Zbigniew Ziobro nie reformuje, tylko wymienia kadry z jednych sędziów na drugich, często gorszych, z postępowania dyscyplinarnymi. Jest to po pierwsze, tylko i wyłącznie czystka kadrowa. Po drugie, jest to skok na kasę, gdyż te nowe ciała sędziowie tam w Izbie Dyscyplinarnej zarabiają po 30 tysięcy złotych. Sam minister też bierze podwójną, a właściwie 2,5 pensji, bo bierze pensję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, czyli zarabia więcej niż prezydent i premier, a jeżeli chodzi o fakty, to mamy w sądach 800 nieobsadzonych wakatów i postępowania sądowe przez te ostatnie 5 lat przedłużyły się prawie dwukrotnie. Także żadnej reformy, proszę państwa, nie było, tylko skok na stanowiska i kasę wymiaru w wykonaniu ministra Ziobro i jego świty.
No, a ja pani znowu... Wando, pani jest w gremium, które ma debatować na temat sądów.
Tak, jestem w zespole obywatelskim do spraw zmian w sądownictwie. Ostatnie spotkanie mieliśmy 18 lutego w Sejmie. Jest to spotkanie zainicjowane w tamtej kadencji przez posłów Kukiz 15, pana Jóża Sanockiego, pana Jachnika. I tą inicjatywę przejął również obecny wicemarszałek PSL-u, pan Piotr Zgorzelski. Bez czynnika obywatelskiego, proszę państwa, nie będzie żadnego wymiaru sprawiedliwości. Ja miałam okazję przejść 5 lat przez wszystkie sądy w Polsce. Wtedy rządziło PO. Proszę państwa, teraz rządzi PiS. Nie wiem, teraz żadnych spraw nie miałam. Ale
chyba szczęście.
Ale chyba szczęście i nikomu nie życzę, proszę państwa, ani za jednych, ani za drugich. Prokurator generalny w jednym ręku ma większą władzę niż prezydent. No przecież w normalnym kraju w życiu by to nie przeszło. Dlaczego nie wejdą postulaty Kukiza? Dzięki temu, że PSL wpisał postulaty Kukiza, między innymi wybór prokuratora generalnego poprzez wybory bezpośrednie, powszechne przez obywateli, no to nareszcie będzie normalność. A tak to nigdy nie będzie normalność. Ja nie będę mówiła, kto ile zarabia, bo nie wiem po prostu. Ja nikomu w kieszeń nie zaglądam, ale proszę państwa, niech to będzie normalność dla obywateli, a nie dla tych, kto kogo powołuje. Prezes,
poczekamy na
powołuje
rezultaty spotkań pani z zespołu i wtedy wrócimy do tematu. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy Wandę Jankowską, PSL Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Mariusza Gromko, senatora Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Oraz Zbigniewa Nikitorowicza z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję i do usłyszenia.
Lech Pilarski, też do usłyszenia.